Jesteśmy w sali, która właśnie zawiera ekspozycję stałą pokazującą srebra kultowe i obrzędowe, jakimi posługiwali się wyznawcy judaizmu. I mamy tu zarówno srebra synagogalne w tej gablocie, to są srebra, które służyły do ozdoby Tory, służyły do podkreślenia świętości Tory, a także które ułatwiały odczytywanie tej Tory. Ten zespół nosi nazwę taką ogólną klej kodesz, czyli naczynia święte.
Byłam na tej wystawie, dlatego z chęcią ją zobaczę. Będąc tutaj, no można coś zobaczyć na miejscu, niekoniecznie jeździć gdzieś daleko.
Nazywam się Zofia Kamionowska i mieszkam w Warszawie. Historia Żydów bardzo mnie interesuje. Sama jestem osobą, która przeżyła Holokaust. W 1942 roku jestem urodzona, to były straszne czasy. Wyszliśmy z getta, byliśmy w piwnicy, nie było co jeść, ja wrzeszczałam. Właścicielka piwnicy powiedziała, że dziecko musi odejść, inaczej wszyscy zginą. W tamtych czasach była taka młoda kobieta, która była łączniczką AK i ona znalazła polską rodzinę, do której mnie przyniosła. Pokochali mnie i imię mam po dziewczynce, która zmarła, mając 1,5 roku, ja wtedy miałam 9 miesięcy, także... Różnie ludzie postępowali w czasie Holokaustu. Są też złe przykłady, ale ja jestem tym bardzo przykładem takiej szlachetności Polaków i wielkiego serca, za co im serdecznie dziękuję.
Aleksandra Markiewicz, dyrektor programowa Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. To są spotkania z kulturą żydowską, to są spotkania z ludźmi. Chodzi o spotkanie publiczności z ekspertami, znawcami, artystami, o uwrażliwienie na pewne kwestie, o pewien nowy, świeży stosunek do tematyki trudnej, nie do końca przerobionej, niekiedy marginalizowanej. To jest wielki dorobek, wiele wspaniałych spotkań, wiele doświadczeń, wiele emocji. No i też materiał, na którym można było zbudować program 10. edycji, myślę, bardzo bogaty, bardzo różnorodny, podzielony na pewne przestrzenie, które staraliśmy się eksponować od pierwszej edycji, przestrzeń historii i pamięci społeczności żydowskiej, którą próbujemy przywołać, bo to jedynie próba przywołania tamtego świata unicestwionego we wrześniu 1939 roku, przestrzeń natury, bo jesteśmy w bardzo malowniczej, niezwykłej okolicy, która oddziaływała na społeczność żydowską, na społeczność chrześcijańską. Jest przestrzeń sztuki, która wynika i z historii, i z natury, i to jest też nawiązanie do historii polsko-żydowskiej kolonii artystycznej. Tutaj się narodziła.
Dorota Seweryn-Puchalska, kustosz Muzeum Nadwiślańskiego. Kazimierz był niezwykle ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o artystów pochodzenia żydowskiego, dlatego że przybywali tu z różnych ośrodków, i z Warszawy, z Łodzi, z Krakowa, z Lublina, ale też byli tutaj rodowici jak Wodnicki, na przykład artysta, który pochodził z Kazimierza. Przyjeżdżali, uwielbiali to miejsce, ponieważ to miasteczko było charakterystycznym miasteczkiem, które określano jako takie wzorcowe miasteczko żydowskie, gdzie łączył się i ten świat żydowski właśnie i chrześcijański w bardzo wielkiej harmonii. Mamy takie zapiski, że chodzili po tej części żydowskiej, gdzie te domy były takie zapadnięte i mówili, jakie to jest pięknie, to jest jak w raju. I malowali te zaułki, takie właśnie trochę podupadłe. I takie prace można zobaczyć w Muzeum Nadwiślańskim w oddziale Kamienica Celejowska, gdzie jest ekspozycja stała. I tam jest cała jedna sala poświęcona tym właśnie artystom, którzy tu przyjeżdżali. Mamy prace, które też pokazują Kazimierz w takich odsłonach, które już nie istnieje, bo mamy na przykład na kamienicy tak zwanej Gdańskiej kuczkę na obrazie, której już tutaj nie ma, więc te zaułki i te obiekty, które trochę inaczej wyglądały niż teraz, można przyjść i zobaczyć.
Ewa Małkowska-Bieniek, jestem w tej chwili kuratorką Muzeum POLIN. To miasteczko jest rzeczywiście fascynujące, bo pokazuje, jak bardzo myśl żydowska rozwinęła się później w całej literaturze żydowskiej. Mamy taki swoisty renesans na przykład języka jidysz. Co prawda, no, ten język się już nigdy tak nie odrodzi, nie będzie językiem dużej grupy ludzi na wschodzie, bo tych ludzi po prostu nie ma, ale na szczęście są organizowane jakieś kursy, studiujemy literaturę w jidysz i właśnie w ostatniej swojej książce o kobietach, o bohaterkach drugiego planu, które walczyły z najeźdźcą hitlerowskim i których nazwiska zostały jakoś właśnie właśnie tam zapomniane. Pisze też o Racheli Auerbach, która była taką osobą walczącą o pozycję języka jidysz. Przyjaźniła się z Deborą Fogel, którą namówiła na pisanie w języku jidysz. Przyjaźniła się z Brunanem Schulzem, którego namawiała na pisanie w jidysz, ale nie udało jej się. Brunan Schulz pozostał przy polskim, jak wiadomo. Znalazł doskonałą protektorkę w postaci Zofii Naukowskiej. Ten język jidysz właśnie żył i on był takim językiem spajającym tą całą diasporę i językiem, którego wiele twórców chciało kultywować, chciało, żeby przetrwał.
To jest naprawdę rzecz cudowna, że przypominamy, ci ludzie tutaj, stąd i w ogóle Żydzi nie mogą być anonimowi. My mamy kulturę, że jednak każdego chcemy upamiętnić z imienia i nazwiska. Tu jeszcze mnóstwo jest do zrobienia. Tu będę sugerował, żeby była lista żydowskich mieszkańców Kazimierza upubliczniona, tak jak jest na przykład w Lesku, gdzie w starej synagodze jest duża tablica, gdzie są wszyscy wymienieni w porządku alfabetycznym.
Marcin Pisula, przewodnik, nauczyciel historii w Kazimierzu Dolnym. Mamy konkretne osoby, których też warto pamiętać. Przewoźnik Haim, rodzina aptekarzy Lichsonów, chociażby tutaj związana z górami rodzina Lewensteinów. Bardzo ciekawa postać, o której naprawdę trzeba dużo mówić, bo jest to wyjątkowa postać. Sonia Wiszni, nauczycielka szkoły podstawowej w Kazimierzu. Znała bardzo wiele języków, prowadziła także pensjonat Świtezianka w Kazimierzu, ale także wynajmowała domy, które podnajmowała znowu. Czyli prowadziła taką działalność, byśmy dzisiaj powiedzieli, branży turystycznej. I ta kobieta w 1944 roku w małej miejscowości w Górach Świętokrzyskich dokonała niezwykłej rzeczy, znając wiele języków i będąc taką osobą wyjątkowo odważną, była Żydówka, podeszła do oficerów niemieckich, którzy otoczyli wieś, chcąc przeprowadzić akcję pacyfikacyjną jako kara za to, że we wsi doszło do akcji partyzanckiej, w której zginęli niemieccy oficerowie. No tak to Niemcy robili, chcieli po prostu ukarać mieszkańców. Ona przekonała tych Niemców, żeby odstąpili, nawet oni powiedzieli, jak ona odejdzie ze swoimi dziećmi. Ona powiedziała, nie, ona zostanie, dzieci też zostaną, nie zostawi ludzi. I rzeczywiście Żydówka uratowała mieszkańców polskiej wsi.
Ważne jest to, że ten festiwal, choć w tytule ma spotkania z kulturą żydowską, tak naprawdę pokazuje splot. Splot historyczny, splot tradycji, splot kultur, splot religii. To nie były oddzielnie w innych światach żyjące społeczności. One się nieustannie ze sobą stykały na różnych poziomach. I myślę, że ten splot, uświadomienie sobie tego, że to byli nasi sąsiedzi i że pewnego dnia ten świat żydowski przestał istnieć, że istnieje pustka pożydowska. To jest pewna praca wyobraźni, którą pobudzamy, którą animujemy, którą stymulujemy do tego, żeby pochylić się nad tym światem już nieistniejącym, nad Polską, gdzie tak znaczny procent, choćby w przypadku Kazimierza ponad 60, stanowili Polacy wyznania mojżeszowego.